Młodzi duchem, taki tytuł nosił ten reportaż, reportaż Małgorzaty Furgi. A dziś słuchaliśmy go wspólnie z naszymi gośćmi. Jest z nami Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Szczecinie, pełnomocniczka prezydenta miasta do spraw równości, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest pani też profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
Radosław Kępa, prezes Stowarzyszenia Akademia Wiedzy i Akademia Seniora, którą zwiedziliśmy czy odwiedziliśmy przy okazji słuchania tego reportażu, jest częścią tej Akademii Wiedzy, więc można powiedzieć szef Akademii Seniora. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, tak.
Czy to jest tak, że wszyscy nasi seniorzy są młodzi duchem? Zacznijmy od tego tytułu. To pan jest sprawcą tego tytułu, bo to cytat z pana.
Tak, tak. Zdarzyło się tak kiedyś, że wymyśliłem, ponieważ w słowniku języka polskiego brakuje określenia kogoś, kto jest już zawodowo nieczynny, ale żeby tak brzmiało fajnie, bo albo jest to emeryt, albo trzeci wiek, albo jesień życia, albo senior. Wszystkie te określenia w pewnych kręgach
są nacechowane.
Dokładnie, nie pasuje. Więc kiedyś wpadłem na to. Młodzi duchem, czyli może czasami wyglądają na poważnych i na trochę starszych, ale duszę mają na pewno młodą.
Jak to jest z seniorami? Czy w ogóle da się powiedzieć, co to za grupa tych młodych duchem?
Ha, młodych duchem. Podejrzewam, że ktoś nie młody duchem może być również mając 30 czy 40 czy 20 lat. To jest pewnie kwestia filozofii życia i młodych osób i starszych osób. Natomiast z pewnością okres życia na emeryturze to jest coraz dłuższy, coraz bardziej zróżnicowany okres życia. I tu kolega wspomniał, że nie ma w słowniku, ale tak naprawdę to słowniki są wtórne w stosunku do rzeczywistości, do kultury, że być może sami sobie troszeczkę te bariery tworzymy, próbując wszystko nazywać.
Bo zaszufladkować, tak, włożyć do odpowiedniej szufladki albo...
Tak, i nagle się okazuje, że trochę ten segregator, czy ta szufladka z napisem senior jest za ciasna i niekoniecznie każdy może się w niej czuć komfortowo, bo z jednej strony to będą osoby dopiero wchodzące w ten okres emerytalny, jeszcze aktywne, niejednokrotnie zawodowo, ale już z punktu widzenia społecznego, w myśl tej umownej granicy, która jakby nie patrzeć jest fikcją społeczną, już mogą być uznawani poprzez też różny system zniżek za senior. To będą osoby jeszcze aktywne, jeszcze w stosunkowo dobrym zdrowiu, poszukujące miejsca dla siebie, 60-letni, ale to jest też ten okres, w którym zmagamy się z tą starością sędziwą, trudną, 90-100-letnią, gdzie wzrasta zagrożenie wielochorobowością. Czyli w tym okresie życia, jeżeli nam tylko będzie dane, to najpierw się spotkamy ze swoimi rodzicami, później ze swoimi dziećmi. I ktoś nas włoży właśnie do tej jednej szuflady osób z zupełnie różnymi doświadczeniami, marzeniami, pragnieniami, sposobami jakby istnienia w świecie. Więc pytanie, jak to odczarować? Bo z drugiej strony myślę tak, że mówimy młodzi duchem, dlatego że żyjemy w świecie, w którym właśnie ta starość nie jest taka odczarowana, kojarzy się jednak pejoratywnie. A przecież niejednokrotnie kolekcjonujemy stare, piękne antyki. To właśnie ta dostojność, ta harmonia, ta historia jest też piękna, więc równie dobrze można być i można starym duchem w pozytywnym tego brzmieniu, ale niestety żyjemy w kulturze, która tak nie patrzy na ten okres życia.
Właśnie ja się nad tymi słowami tak zatrzymałam, dlatego że trochę się buntuję. Powinniśmy być wszyscy młodzi, piękni i najlepiej jeszcze bogaci. Mhm. Ale ta kultura młodości, czy też nawet powiedziałabym dyktat młodości, może nas uwierać. I dlatego trochę się buntuję przeciwko temu sformułowaniu, chociaż w zasadzie niesie ze sobą samą radość. Słyszeliśmy to w reportażu.
Tak. Taka kultura w tej chwili, nie? Że trzeba być, tak jak pani powiedziała, trzeba być na topie, trzeba mieć fajny telefon, fajne ubranie.
Trzeba być aktywnym.
Trzeba być aktywnym, tak. I jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, to też już jest odstawiany na tor jakiś boczny. I to nie chodzi tylko o osoby dorosłe, ale tak samo jest niestety z dziećmi, dokładnie, prawda? I to jest problem społeczny, że starość nam się kojarzy często z pewnym takim przeszkadzaniem, że ktoś będzie starszy, będziemy mieli rodzica starszego i on będzie wymagał opieki. I co to będzie tak naprawdę? Ja nie chcę go przewijać, nie chcę go nosić. No nie możemy mówić o starości jako tej takiej niedołężności. Trzeba się przygotowywać do bycia już starym. Czyli starzenie się, cały proces powinien być bardziej, wydaje mi się, taki edukacyjny dla osób młodych, żeby poznawać, że są różne etapy starości i różne etapy starzenia się. Tak, i każdy ma. I tak jak pani profesor mówiła, że jeździmy często gdzieś, żeby zobaczyć stare budowle, zachwycamy się tym, zachwycamy się antykami, a jakoś nie zachwycamy się duszą czy tym, co zrobiły nasze babki czy dziadkowie. Bo to zawsze tak było.
W naszej kulturze to zwrócenie się w stronę ludzi starszych, czyli tych mędrców, tych mistrzów kiedyś było.
To wydaje mi się, że chyba teraz jest jakiś kryzys autorytetów ogólnych.
A w innych kulturach w dalszym ciągu to funkcjonuje. Dokładnie. Człowiek starszy to jest ten, który jest doświadczony, który sporo może powiedzieć, nauczyć, jest poważany, jest w centrum rodziny, a nie na uboczu.
Chociaż myślę, że to zawsze tak, pewnie znajdziemy różne postawy, bo jednak patrząc na społeczeństwo polskie, jednak rodzina w porównaniu nawet do naszych tutaj sąsiadów jest bardzo ważnym źródłem wsparcia i te więzi, mimo że często określane jako taka intymność na dystans, ale w takich trudnych sytuacjach ta rodzina jest bardzo ważnym źródłem wsparcia. Natomiast myślę, że rzeczywiście ten problem jest szerszy i dotyczy równie dobrze tego, co też jest dla nas trudne w zakresie wsparcia młodzieży, tej psychologicznego wsparcia młodzieży, że żyjemy w takim świecie, gdzie ta tożsamość, zresztą piszą o tym socjologowie, filozofowie, że zwracają uwagę na to, że to pytanie, podstawowe pytanie człowieka, kim jestem, pytanie o tożsamość, zostało jakby sprowadzone na powierzchnię. Czyli już nieważne, kim jestem, czyli co jest dla mnie ważne, jakie wartości, skąd przychodzę, dokąd zmierzam, czego pragnę w tym takim wewnętrznym własnym rozwoju, tylko jak wyglądam, jak szybko przetwarzam informacje, jakim jeszcze samochodem być może, na ile jestem skuteczny. I to niestety zjawisko jakby też jest opisywane w gerontologii jako pewnego rodzaju pułapka również dla samych emerytów. Dlatego, że nagle świat zaakceptował osoby w trzecim wieku, które zaczynają być, które są właśnie aktywne, być może podobny styl życia mają jak osoby młode, bo jakby nie patrzeć, to też są konsumenci i rynek tutaj się odzywa, ale ta pułapka polega na tym, że coraz częściej zwraca się uwagę na tą rosnącą przepaść między trzecim wiekiem aktywnym, pastelowym, akceptowanym, a czwartym wiekiem, gdzie nagle człowiek nie jest już w stanie być bardzo aktywny. Potrzebuje właśnie wsparcia. On jest aktywny na swój sposób, taki może samotniczy, ale u nas w naszej kulturze to nie jest doceniane, że ktoś czyta książki, które gromadził przez całe życie. Więc ta rosnąca przepaść też jest taka niebezpieczna, bo w momencie jak człowiek zostaje sam, utrata współmałżonki jest niezmiernie trudnym doświadczeniem kryzysowym, nagle okazuje się, że potrzebne są inne osoby, że to ten drugi człowiek jest potrzebny do szczęścia. Więc też cieszę, jak słyszeliśmy w reportażu, wybrzmiało, jak ważna jest przyjaźń w tymże okresie.
W reportażu była mowa nawet nie o demografii, że mężczyźni odchodzą wcześniej, ale była mowa o tym, że mniej garną się do tego rodzaju przedsięwzięć jak Akademia Seniora.
Tak, taka jest prawda. Nawet do tego stopnia, że jedna z pań zawsze była przywożona przez męża na spotkanie Nordic Walking z kikami, gdzie chodziły. I on siedział w samochodzie i nawet nie chciał wychodzić na kawę. Nie chciał chodzić z nimi, nie chciał wychodzić na kawę. Czekał.
Przywoził po prostu
dokładnie
żonę.
I czekał i później jechał. I rzeczywiście procent mężczyzn to jest być może 2-3%, biorąc cały ogół. No to jest dramat. No to jest dramat, bo nie chcą. No faceci nie chcą przychodzić. Życie im się kończy, kiedy pracują, kiedy są potrzebni. Przychodzą na emeryturę i śmieje się, no ale tak chyba jest, że sprzątają piwnicę, sprzątają garaż. Jak mają działkę, albo jeżdżą na ryby, to wydaje mi się, że mają jakiś cel. A jak nie ma tych ryb, nie ma działki, no to nie mają co robić, nie? I to jest problem. Jak nie mają swojej grupy jeszcze jakiejś rówieśniczej, gdzie się tam spotykali z kolegami, no to naprawdę siedzą w domu. I to wiemy od wielu pań, które przychodzą. Oni się czasami denerwują, że one ciągle wychodzą.
Gdzie one tam łażą,
dokładnie,
tak?
Bo chcieliby z nim, żeby siedzieli razem. Natomiast one są bardziej, nie wiem, mądre czy bardziej aktywne i wychodzą i się kształcą i zdobywają nowe doświadczenia, nowe przyjaźnie i gdzieś tam łażą. A faceci niestety, mężczyźni siedzą w domu. I nie
no pytanie,
wiem,
dlaczego? Czy tego potrzebują? Może potrzebują właśnie czegoś innego? To też jest złożone, bo po pierwsze 5 lat dłużej jednak pracują. Mhm. Więc jak już przejdę...
Są poza nieco tym, starsi.
Tak, być może też wcześniej kobiety bardziej też są wspólnotowe, inaczej rozwiązują swoje problemy.
A może inaczej jest trochę zbudowany nasz mózg niż kobiecy. I tak sobie pomyślałem, jakbyśmy zrobili na przykład takie gospodarstwo, czy taki punkt, gdzie ci starsi mogliby pomagać młodym. Ale chodzi o to, że był warsztacik, mogliby przychodzić. I wtedy rzeczywiście są dyżury i czują to, podejrzewam. Są takie spółdzielnie w Polsce, gdzie to robią. I być może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby w Szczecinie zrobić coś takiego, nie? Żeby były narzędzia, był ktoś odpowiedzialny. Tylko to musi być już zinstytucjonalizowane, nie? Że musi przyjść, otworzyć, ma swój grafik, przychodzi. Bo jak będzie kto chce, to przyjdzie, to podejrzewam, że to będzie słabo. A jakbyśmy zrobili coś takiego... Czyli dla mężczyzn chodzenie z kijami, czy jakiś z przewodnikiem, czy gdzieś, to być może nie jest to samo.
Nie, musi być odpowiedzialność, tak?
Tak, i on będzie przychodził, będzie robił każdy, co tam w życiu robił, nie? I może zdobywać wtedy nowych słuchaczy, nie? I dzielić się swoją wiedzą.
Jakbyśmy odtworzyli audycję sprzed 25 lat, to taki pomysł zgłoszony przeze mnie męskiej szopy, pewnie tak byśmy odszukali. Natomiast
naprawdę?
Tak, ale ja nawet podejmowałam rozmowy z jedną ze szkół, która ma wspaniałych instruktorów i stolarnie. Że,
zaplecze musi
tak,
być.
Że, żeby być może chcieli w ramach otwartego konkursu ofert w jakiś sposób przystąpić, taki klub seniora, bardziej sprofilowany na mężczyzn, prowadzić. Ale nawet takie miejsce na pewno byłoby potrzebne dla wielu osób, które lubią majsterkować i czasami chcieliby jeszcze coś w domu zrobić, a już niekoniecznie jest możliwość, czy na klatce, czy na balkonie coś przypiłować, bo nie ma narzędzi. Więc pewnie to też byłoby może wartościowe, ale też myślałam i widzę dużą przyszłość przed mentoringiem. Zwłaszcza tym mentoringiem zawodowym. Dlaczego? Dlatego, że jednak tożsamość mężczyzny w biegu życia bardzo mocno się koncentruje wokół aktywności zawodowej. To jest główna aktywność, która też buduje samoocenę, poczucie własnej wartości. I gdyby później wypracować pewne elementy, a będziemy tworzyć takie centrum wolontariatu i mentoringu we współpracy z projektu, który będzie prowadził Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście my mamy doświadczenia z mentoringu głównie kobiecego tutaj w Szczecinie, natomiast myślę, że to też takie doradztwo biznesowe. Przed wielu laty nie mogliśmy tego robić, bo jednak te doświadczenie zawodowe niekoniecznie przystawało do zmieniającej się rzeczywistości po zmianie społecznej. Teraz jednak myślę, że jest nowe pokolenie starszych mężczyzn i to też jest pomysł, który można byłoby rozwijać.
I zobaczcie z drugiej strony, mówi się dużo, że młodzież nie potrafi wbić gwoździa, nie? Czy wywiercić dziury. To byłoby piękne połączenie, jedno z drugim, prawda? Że mogliby
świata
się nauczyć czegoś.
Świata młodości i świata dojrzałości.
Bo my sobie wyobrażamy tylko, jak przychodzimy do pracy, tak sobie wyobrażam, przychodzi młody adept do pracy gdzieś, no to że tak powiem, stary majster mu mówi, jak robić, nie? Więc takiego majstra można wyciągnąć z tego zakładu pracy i tego młodego adepta wziąć jakiegoś, czy to będzie licealista, czy student, czy ktoś, kto ma 40 lat, a nie potrafi wywiercić dziury, też przyjdzie, żeby czegoś się dowiedzieć. I jak oprócz tego takie doraźne można byłoby tam prowadzić, żeby oni prowadzili jakieś takie warsztaty właśnie odnośnie, nie wiem, lutowanie, no czegokolwiek tam, nie? Bo to nie chcę teraz wymyślać.
Kiedyś było wychowanie techniczne w szkole.
Dokładnie.
Nawet
teraz
tak
tego nie ma. To
albo
byłoby fantastyczne. To fantastyczne mogłoby być, nie?
ZPT, czyli zajęcia praktyczno-techniczne.
I tam się uczyliśmy szyć również, prawda?
Tak. A i dzisiaj robić sałatki,
dokładnie, lampki, dokładnie. Lampki elektryczne.
Tak, to wszystko. Prawda. Jak się nie przyda, to się nie przyda, ale masz pojęcie, jak to działa. Nie?
Smak prądu do tej pory tak pamiętam, dzięki takiej, nie wiem, czy państwo pamiętają, ja już w tej chwili nie pamiętam, co to była za bateria, taka duża, taka płaska, wysoka, płaska. Tak. Ale właściwie to ja mnożę problemy, bo zaczęłam od problemu, że mi się to określenie nie do końca podoba, bo to związane z tą dyktaturą właściwie młodości, a tymczasem odbiegłam od reportażu, który jest wspaniałą, radosną opowieścią o kobietach, które znalazły towarzystwo, znalazły cel, właściwie wiele przyjaźń, celów, tak, przyjaźń. To jest po prostu fantastyczna sprawa.
Jak nie sens życia, myślę.
Cudownie się tego słucha i mimo, że była reporterka, czyli osoba z zewnątrz, to one potrafiły o tym wszystkim opowiedzieć, podzielić się. Jest w nich też taka, powiedziałabym, społecznikowska nuta, tak? Że trzeba tak zagarniać te osoby, żeby one się nie czuły samotne. To jest naprawdę cudowne w tym reportażu i fajnie, że
jest budujące,
że jest takie miejsce, gdzie można to zrobić.
Tak, wydaje mi się, takich miejsc ogólnie jest dużo, tylko trzeba dać jakby taki impuls. Bo przecież nie tylko Akademia Seniora w Szczecinie działa, nie? Na rzecz osób.
Tak, bo kolega działa w Radzie, w Miejskiej Radzie Seniora, to na bieżąco jest w kontakcie też z różnymi organizacjami pozarządowymi.
Tak, tak.
My podobnie. Ja pamiętam, że jak ja rozpoczynałam swoją przygodę z seniorami, to było w 1994 roku, gdzie właściwie wtedy tylko jeden uniwersytet
to
trzeciego.
Już.
Tak,
jubileusz.
Tak.
20 lat.
Tak, 30.
30? O, matko. 30, tak.
Tak, ale to właśnie wtedy był tylko jeden, ten Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie, a w tej chwili bardzo
też
mocno się
zaangażowały.
Tak, rewelacyjna. Zaangażowały w to bardzo mocno też szkoły wyższe, bo i Uniwersytet, i Politechnika Szczecińska, i WSH TWP, i Pomorski Uniwersytet Medyczny, i Akademia Morska również, więc to jest też budujące, że to jest ten potencjał młodszych i starszych, ale też przecież bardzo intensywnie działają kluby seniora. Mhm. Kluby seniora i w różnych częściach Szczecina. Mi się marzy, żeby właściwie na każdym osiedlu taki klub seniora był. No i myślę, że należy dążyć, żeby tak było. Mamy Centrum Seniora, które no, pełni rolę takiego trochę strategicznego informatora, jak ja to mówię, czyli ma też animować, wyzwalać, wysyłać mentorów, wysyłać kadrę, która mogłaby w tych klubach prowadzić zajęcia. No myślę, że naprawdę dużo się dzieje, łącznie z naszymi już ulubionymi dniami seniora we wrześniu, ale sam fakt,
tydzień
inicjatyw senioralnych, ale sam fakt, że mamy też Radę Seniora, która też prężnie działa i zrzesza różne przedstawicieli różnych organizacji. Bo tu chodzi o to, żeby kreować ten świat nie według naszych potrzeb, tylko
i
według
wyobrażeń.
Tak, wyobrażeń.
Wyobrażeń, jak to jest, jak się ma tam, nie wiem, 70, 80, 90
tak,
plus.
Tak. Przed nami jeszcze wyzwania, to się dzieje, ale myślę, że w zbyt małej skali z zakresu edukacji do życia właśnie w starości. Tej edukacji, która by dała nam więcej odwagi życia po swojemu, życia takiej odwagi podejmowania decyzji, w myśl pewnej filozofii, emerytura, pora żyć. A niestety jest dużo jeszcze osób, które no, najwięcej granic sobie ustawia we własnych głowach. Jest wiele takich osób, które niestety przechodząc na emeryturę ma to wyobrażenie, że emerytura no już pora się żegnać może. Bez sensu zaczynać nowe rzeczy. No ale teraz czy naprawdę bez sensu, jeżeli mamy przed sobą perspektywę jeszcze 20-30 lat życia? To jest ten czas, kiedy możemy się uwolnić chociażby od wspomnianej dyktatury czasu. Tak. Możemy go kreować po swojemu, wbrew oczekiwaniom czasami innych, bo niejednokrotnie słyszymy, że na coś jesteśmy za starzy, no ale to jest nasze życie. I dlatego no właśnie, marzy mi się ta odwaga do życia
ale zobaczcie,
po swojemu.
Jakie to dziwne jest, bo gdy mamy 30 lat, 40, mówimy, dobra, to później, teraz pracuję, później sobie odpocznę. I tak jak pani mówi, przychodzi to później, i nagle to się zmienia punkt widzenia, że a to już może nie warto, nie chce mi się albo coś. Kiedyś ktoś wymyślił, to nie jest mój, to pewna pani u nas w Akademii to taki cytat wymyśliła, że miarą starości jest apetyt na przyjemności. No to uważam, że to jest cała esencja tego, tak, prawda? Że to trzeba mieć apetyt cały czas i może być może mniejszymi łyżkami już, nie? Bo już spokojniej,
wolniej. Tak, bo przyjemnością wolniej. Może być zielona herbata, tak. Dobra książka, czy cenna rozmowa z przyjacielem.
I uwierzcie, naprawdę, jak macie 30 lat i idziecie po mieście, nie widzicie ani tego, tych ptaków, czy drzew, czy jaka jest pogoda. Tylko albo zimno, albo nie zimno.
I lecę. Jak masz 40, to się cieszy, że zauważyłeś, że się zazieleniło.
Tak. I później masz 50, 60 i nagle ptaki są, nagle jakiś widok jest fajny, nie? Już wcześniej to samo było i jakoś tego nie widzimy.
Pan zwraca uwagę na zupełnie jeszcze inną kwestię, że my o tym rzadko mówimy, ale myślę, że taką trochę zaniedbującą siebie grupą osób są osoby w średnim wieku, gdzie ta uważność na to, co muszę, a co chcę, jest niezmiernie ważna, a gdzieś to ucieka, że jakby odkładamy na później, bo jesteśmy niejednokrotnie, ludzie mówią, w takim kieracie obowiązków, niespłaconych kredytów, dzieci w różnych okresach życia, kariery szkolnej, ciągle jesteśmy pod jakąś presją. Niebawem już się ludzie stresują maturą, a tutaj egzamin ósmoklasisty, kolejne wyzwania, a właśnie żeby wejść w ten okres emerytury właśnie z taką otwartością i gotowością do zmiany, dobrze byłoby, gdybyśmy się nauczyli tego wcześniej.
A można?
Jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać, Centrum Seniora przygotowuje się do kursów właśnie edukacji do emerytury, takich na pograniczu psychologii, filozofii, to myślę, że tak, ale tak naprawdę to też trzeba o tym rozmawiać, trzeba zachęcić. Ja widzę po sobie, gdzie jeszcze te kilka lat do emerytury mam, ale jako typowy pracoholik całe życie, nagle sobie uświadomiłam, no tak, no lubię książkę, ale było jeszcze tyle rzeczy, które lubiłam. I w zeszłym roku się nauczyłam jeździć na nartach. 2 lata wcześniej wróciłam do windsurfingu, na którym pływałam w szkole średniej, a teraz w sobotę zapisaliśmy się na kurs żeglarstwa na Dąbskim. Patent żeglarski chcemy zdobyć. Więc ja już widzę u siebie to przygotowanie do zmiany, żeby w ten okres życia wejść bardziej odważnie, że rzeczywiście wybierać trochę to, co lubię, z uważnością na to, jaki jest piękny świat wokół, jacy cenni są ludzie. Być może też tu jest obszar dla innych aktywności, ale to dopiero będę wybierać, jak będę w tym okresie. Ale nie chcę, żeby coś wcześniej mi uciekło.
Zobaczcie, jaka piękna klamra. Jak jesteśmy dziećmi, jesteśmy rodzicami, a mamy dzieci, to też pozwalamy dzieciom, żeby chodziło na karate, żeby grało na instrumencie na tym czy na tym. Pozwalamy właśnie, żeby znalazło sobie i to dziecko być może znajdzie, czy to będzie gimnastyka, czy coś tam. I tak jak pani mówi, w pewnym wieku trzeba sobie również jeszcze raz to samo powiedzieć i sprawdzić wszystko, co być może coś nas napędzi i będziemy mieli pewną pasję, jeśli nie mamy jakiejś pasji, nie? Więc to może rzeczywiście edukacja ludzi w średnim wieku jest niezwykle ważna, żeby to poszło.
Czyli wyzwanie później dla Akademii Wiedzy. Tym razem, bo być może to też by rozwiązało problem mężczyzn, bo mężczyźni są mocno zapracowani w wieku 40-50 lat. Gdyby im wtedy już ich obudzić tą pasję, pokazać, aktywność, no? To się dzieje. Oczywiście znamy dużo osób bardzo aktywnych, to łatwiej byłoby im wejść w ten okres z jakąś pasją.
Jeśli chodzi z kolei o młodszych jeszcze, zauważcie teraz najnowszy pomysł, czy najnowsze dzieło pani Beaty, czyli to jest krzesełko dla seniora.
A to nawet nie moje dzieło, to inspiracja.
Tak, ale
z
jakie, to jest, tak. Jakie to jest ważne, moja mama, która ma ponad 70 lat, nie może iść do sklepu jakiegoś tam, który jest oddalony 300 metrów, bo po drodze nie ma żadnej ławki, żeby usiadła. Ma taki wózeczek, który sobie pcha, mówi, ale to jest niewygodne. Jakby były ławki takie, rzeczywiście co jakiś czas, że można było usiąść, przysiąść, to jej by było łatwiej. Natomiast młodzi ludzie nie rozumieją, że jest potrzeba. Ja nie mówię tylko o młodych takich naprawdę nastolatkach, ale i decyzyjnych, i takich niedecyzyjnych, żeby wesprzeć tą jakby taką całą świadomość tym, że te ławki są potrzebne nie tylko po to, żeby posiedzieć.
Ławki, krzesełka.
Dokładnie. Żeby pooglądać to, co tam jest po drugiej stronie ulicy, jakiś widok, tylko właśnie takie wypoczynkowe.
Tak, ale żeby też człowiek mógł być bardziej samodzielny.
Oczywiście, że tak. To pomaga w życiu. To pomaga w życiu. I tak jak Miejska Rada Seniorów prowadzi takie spotkania właśnie w Centrum Seniora z mieszkańcami. I ostatni dyżur, na którym ja byłem, przyszła pani, która mówi, że jest problem, bo cmentarz centralny, piękny i duży, na głównych tych alejkach nie ma ławek, więc one siadają, mówi, często na ławkach przy grobach. I jak ktoś jest miły i nie pogoni, to okej, okay, no ale to nie powinno tak być, nie? Tak, nie powinno tak być.
Tym bardziej, że to jest wielka przestrzeń.
Oczywiście tutaj będziemy mówić, że na to nie ma pieniędzy, no na nic nie ma pieniędzy.
Ja już rozmawiałam w tej sprawie z dyrektorem ZUK, on mówi, to porozmawiajmy, powiedzmy, gdzie w pierwszej kolejności i no, będziemy jakby do projektu budżetu na przyszły rok wnosić.
Chciałabym jeszcze bardzo się pokłonić bohaterkom tego reportażu. Opowieść sprawiła, że wielokrotnie się uśmiechałam i myślę, że to nie tylko ja, myślę, że słuchacze też. A takich opowieści trochę nam brakuje, takich bardzo pozytywnych, bo na ogół reportaże o czym są? O tym, że coś źle funkcjonuje, że się komuś dzieje krzywda, że ktoś przeżył coś niedobrego. A tu opowieść jasna, uśmiechnięta, także dziękuję paniom za to, że chciały się podzielić.
Tak, może zachęcą osoby, które mają jeszcze obawy, tak, że nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby poznać nowe osoby, nawiązać nowe przyjaźnie, otworzyć się na ten świat, ale tak naprawdę też dać z siebie to, co jest najpiękniejsze innym.
Zauważcie też, że tam jest mowa o tym, że to dzieci ich wysyłały, nie? Że dzieci chcą wypchnąć właśnie, bo widzą potencjał, który jest gdzieś schowany w skorupce i się boją, więc ktoś musi tupnąć nogą. Więc to jest...
Zapisałaś się, mamo?
Dokładnie. Jeszcze nie.
Mamo, a dzisiaj zapisałaś?
Tak. Dużo to takich właśnie osób przychodzi, wątek. Które... Tak. Mm-hmm. To ważne jest właśnie, żeby te 30, 40, 50-latkowie no, pokazali drogę. Wypychali trochę, nie? My wyciągamy za uszy, jak tylko możemy.
Zachęcam,
tak. Ja serdecznie zapraszam do Akademii Seniora na wyzwolenia, natomiast być może w bliższej okolicy są inne klub seniora, tak warto zobaczyć.
W Centrum Seniora na pewno można uzyskać informację, gdzie najbliżej swojego miejsca zamieszkania można znaleźć interesującą grupę, z którą można było się spotykać.
Bo nie można siedzieć w domu, to jest destrukcyjne, tak.
Dziękuję. To jest ładna puenta, myślę, naszej rozmowy. Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Szczecinie, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego i Radosław Kępa, Akademia Seniora.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Gośćmi Fonosfery w Radiu Szczecin, Agata Rokicka. Dobranoc.
Dobranoc.